niekoniecznie dorosłe, dobre książki. Zaprasza Georgina Gryboś.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Ze mną już mój państwa dzisiejszy gość, Wit Szostak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I po raz pierwszy będę miała przyjemność z Witem porozmawiać o książce dla dzieci, z której Wit trochę się będzie musiał wytłumaczyć, więc zaczniemy od tego pytania, które paść musi, czyli historii powstania książki dla innych czytelników aniżeli dorośli.
Tak, no kiedy urodziły się moje dzieci, bliźniaki 10 lat temu, to postanowiłem, że napiszę dla nich książkę. I to zobowiązanie jakoś we mnie tak narastało. Miałem jakieś parę pomysłów, ale żaden nie wydawał mi się warty kontynuacji, więc w pewnym momencie, kiedy się pomysł pojawił, dzieci już miały 10 lat, to się trochę odwlekło. Bliźniaki mają 10 lat, młodszy Ignacy ma 7. Stwierdziłem, że to jest jakby dobry pomysł. Na tyle dobry wydawało mi się, że może z tego coś wyjść. No i tak powstała właśnie Wylinka, więc się z tego zobowiązania jakoś wywiązałem, bo uważałem, że po pierwsze chciałem dla nich napisać książkę, żeby miał jakąś pamiątkę, a po drugie, żeby jakoś je wciągnąć do tego, co jest dla mnie ważne, czyli do pisania, bo do tej pory miałem przekonanie, że tata ma jakieś tam drugie życie prowadzić gdzieś poza domem, poza pracą zawodową, tą uczelnianą. Pisze jakieś książki, one są na półkach, jeździ na spotkania autorskie. Więc chciałem, żeby też uczestniczyli w tym, no, w ten sposób, że nie tylko widzą grzbiety książek na półce, ale też, żeby to było coś dla nich. Więc myślą o moich dzieciach i też wplatając tam sporo naszych jakichś wspólnych doświadczeń, powstała właśnie Wylinka.
Powiedz proszę, czy ty zadawałeś sobie pytania o to, co ci się podobało albo co cię fascynowało, kiedy byłeś młodym czytelnikiem? Bo zastanawiam się, czy też wracałeś do swoich lektur z dzieciństwa, bo oczywiście poza takim bardzo wprost podanym tekstem, jakim jest Jaś i Małgosia, który tutaj znajdujemy, trochę wprost, trochę obok historii, to pomyślałam sobie, że chyba dość zasadnym pytaniem jest pogrzebać trochę w fascynacjach autora właśnie tych z przeszłości, nie tych, które cię już kształtowały, kiedy byłeś dorosłym czy dojrzałym człowiekiem, ale tych, z którymi rosłeś.
Czas, który sobie zostawiłem na napisanie Wylinki, czyli te 10 lat, to był czas wypełniony też czytaniem bajek i książek dzieciom, zanim same zaczęły to robić. I do niedawna jeszcze mieliśmy taki zwyczaj, że wieczorami siadamy i przed oni już leżą w łóżkach i czytamy coś, więc to była okazja, żeby wrócić do wielu tekstów z dzieciństwa, które były dla mnie ważne, albo odkryć te, które jakoś z różnych powodów mnie w dzieciństwie ominęły. I te powroty były dwojakie. Albo coś mnie głęboko jakoś rozczarowywało, ale okazało się, że te najukochańsze książki dzieciństwa, jak Muminki, czy Dzieci z Bulerbyn, czy Akademia Pana Kleksa, no okazało się, że się bronią. To znaczy, że ja jako dorosły czytam je bez zgrzytania zębami dzieciakom i nie tylko jest to jakiś obowiązek wprowadzenia ich w coś, co potem porzucą, jak Wylinkę, tylko że to jest coś, co może mi towarzyszyć potem w późniejszych powrotach. Więc miałem okazję kontaktu z tą literaturą już jako dorosły czytelnik i też chciałem zobaczyć, co w niej jest takiego, co jednocześnie jest ważne dla dorosłego. Mnie pociągały, jak się okazało, i dalej mnie pociągają w tej literaturze dziecięce książki, które traktują dziecko poważnie i które starają się mówić o poważnych sprawach, co nie znaczy oczywiście smutku, patosu i tak dalej. Dla mnie wzorcem...
Ale smutek też nie jest złym tematem.
Oczywiście nie jest, ale kiedy mówię poważny, mam na myśli powagę i to może być również powaga opowiadania o zwykłym życiu. W tym sensie mówię, że powaga nie musi koniecznie oznaczać uderzania w te takie najpoważniejsze tony. I takim dla mnie wzorcem z dzieci, który się obronił w lekturze takiej już dorosłej, czytanej dzieciom, to są Bracia Lwie Serce, Astrid Lindgren. Opowieść, która w jakiś taki wspaniały, baśniowy sposób, może nie oswaja, bo tego się nie da oswoić, ale wprowadza w problematykę śmierci, odejścia bliskich, jakiejś nadziei na spotkanie, którą tam dzieci mają, prawda, bo pogodzenie się, zwłaszcza dla dzieci, dla niektórych dorosłych też, z taką ostateczną utratą, że ktoś odszedł i już nigdy go nie spotkamy, jest trudne i ta wspaniała opowieść, prawda, o tym, kiedy Sucharek spotyka swojego starszego brata, ten ideał właśnie w tej cudownej Nangijali, tam przeżywają przygody, to było dla mnie coś takiego właśnie, że kiedy myślałem o pisaniu dla dzieci, że coś takiego chcę napisać. To znaczy w tym sensie coś takiego, co będzie poważną opowieścią. Oczywiście pełną też przygód, pełną czegoś, co będzie dla dzieci interesujące na takim prostym poziomie też fabularnym, ale co będzie jakoś tam w tym sensie właśnie poważne. Czy Akademia Pana Kleksa, prawda, która jest bardzo... To jest lektura teraz, moje dziesięciolatki to właśnie czytają teraz. To znaczy dzisiaj poszły do szkoły i będą mieli, odpowiadali z tej lektury, więc jakby to jest dokładnie jakby lektura wpisana w ich wiek, a jednocześnie to jest książka tak potwornie smutna, o pogodzeniu się z utratą na tak bardzo wielu poziomach, z końcem dzieciństwa, z tym, że osoby, które uznawaliśmy za autorytety, jak pan Kleks, w pewnym momencie jakoś maleją, odchodzą, porzucają nas, same okazują swoją słabość. No to jest fenomenalna rzecz. Stąd wydaje mi się, że jest w literaturze dziecięcej bardzo dużo takich właśnie książek, i one się bronią po latach, wydaje mi się. I się nie starzeją też, może zmieniają się okoliczności, pojawiają się nowe gadżety, technologie, a te książki się nie starzeją.
No właśnie, a powiedz mi proszę, czy zerkasz na to, co teraz jest na półkach? I absolutnie nie proszę cię o to, żebyś wystawiał recenzję kolegom i koleżankom po fachu, ale czy widzisz na przykład potencjał w jakiejś książce współcześnie napisanej, która właśnie trafi do tych, którzy po nią sięgną na przykład za 50 czy 60 lat? Jest coś takiego we współczesnej dziecięcej?
Myślę, że pojawiają się takie książki i są. Przyznam, że mam trochę mniejszy kontakt z nową literaturą adresowaną już do takich dzieci 10+, ponieważ to jest czas, kiedy, że tak powiem, dzieci przejęły pałeczkę w czytaniu, więc jakby już nie towarzyszę w tych lekturach. Także mam jakieś rozeznanie w tych książkach dla młodszych czytelników. Ale w tych książkach takich na pograniczu, czyli mówimy mniej więcej o 10-latkach, jest taka książka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Pod tytułem Lampka, chyba holenderskiej autorki Schnapf, nie pamiętam, przepraszam, nazwiska. Opowieść o dziewczynce, która jest córką latarnika. Dzieje się to oczywiście w nadmorskiej miejscowości. Latarnik, jak się okazuje, ma pewne problemy, bo stracił żonę, ta dziewczynka straciła oczywiście matkę. Latarnik jeszcze do tego ma problemy z nogą, więc wchodzenie na tę wysoką wieżę za każdym razem, kiedy musi tam coś poprawić, włączyć latarnię, jest dla niego tak bardzo trudne fizycznie. Widzimy, że boryka się z rozmaitymi problemami i radzi sobie za pomocą alkoholu. I to jest opowieść, która jest zakorzeniona gdzieś w jakiejś takiej trochę retro scenografii. Potem ta dziewczynka zostaje zabrana przez, no nie opiekę społeczną, ale przez ludzi z tej miejscowości temu ojcu, który no nie jest w stanie się nią opiekować i pracuje jako taka młoda dziecięca służąca w domu bogatego człowieka. I to jest opowieść, która powstała no parę lat temu dosłownie, bo to jest świeża rzecz stosunkowo, ale ma w sobie taki jakiś potencjał. Właśnie być może dlatego, że nie stara się być na czasie, nie stara się nadążać za pewnymi zmianami w technologiach. Ja nie mówię, że to nadążanie jest złe, ale wydaje mi się, że zbyt gorączkowa była próba przylgnięcia do tego, co tu i teraz, starzeje się najszybciej. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, prawda? Coś, co w danym momencie w roku premiery oszałamia nas swoją nowoczesnością w takim sensie, że uchwytuje nasze tu i teraz, za kilka lat pytamy, prawda, co to było, prawda? Bo nikt już nie rozumie, co to było gadu-gadu, prawda, czy grono, a w pewnie niektórych powieściach, prawda, sprzed kilkunastu lat, no pojawiały się te pierwsze komunikatory, czy pierwsze jakieś, prawda, społecznościowe portale, które są kompletnie zapomniane. W związku z tym coś, co miało być właśnie na czasie, staje się bardzo szybko nieaktualne, a ta książka, która osadza to w pewnej scenografii nieco starszej, pokazuje bardzo poważne problemy dziecka. Wydaje mi się, że ma szansę przetrwać i pamiętam z dużą uwagą, jakie wrażenie zrobiło to na moich dzieciach. Ta książka, kiedy jej czytaliśmy, bo to była taka chyba ostatnia książka, którą czytaliśmy wspólnie. Potem już zaczęli sami czytać.
No to Wylinka jest taką przestrzenią, w której świat jest różny, zmieniający się. Jak ty tworzyłeś świat? Poza tym, że oczywiście tutaj myślę, że możesz opowiedzieć o tych osobistych swoich wycieczkach i oswojonym miejscu, które pojawia się w tej książce. ale stworzenie świata takiego, który jest zmienny, który przynosi niespodzianki, który czasem straszy, który trzeba oswoić, też musi się jakoś zrodzić w głowie. I domniemywam, że to nie jest jeden do jeden opisanie każdego drzewa, które widzisz, kiedy wyjeżdżasz.
Nie, to znaczy ja też nigdy nie opisuję świata jeden do jeden, ale też bardzo dużo czerpię z tego, co mnie gdzieś tam otacza, tylko to zawsze jest przetworzone potem literacko. Ja lubię się wciskać w rzeczywistość literacko w taki sposób, że sobie do przestrzeni, która jest opisana na mapach, dopisuję miejsca, dorysowuję sobie fragmenty mapy, takie zupełnie niewypełnione. To zresztą pojawia się też w Wylince na innym poziomie, ale tak jak Rokiciny w Oberkach są, prawda, są takim rozszczelnieniem przestrzeni, bo nie ma takiej miejscowości pomiędzy innymi miejscowościami, które się tam pojawiają realnymi, jak powiedzmy Rdzów czy Rdzuchów, tak jak Finegany w Dniach bez Słońca też są wymyślone. Tak samo tutaj, jakby to jest miejscowość, która jest, czy też jakby miejsce, które jest wymyślone, ale chciałem, żeby było swojskie też dla moich dzieci. To znaczy chciałem, żeby to była książka również w tym sensie dla moich dzieci, żeby miała pewien element i swojskości, i pewnej obcości. To jest chyba taka zasada, która pojawia się w fantastyce, czy w myśli, bo ta książka jest oparta na tym fantastycznym pomyśle. Mm-hmm. Mam na myśli wywodzącym się z fantastyki. Że łączy się to, co obce, być może nawet radykalnie obce, z tym, co bardzo bliskie i swojskie, prawda? No tak zaczyna się wielka przygoda z Tolkienem, prawda? Kiedy ten salonik hobbicki, w którym jest kominek, wszystko jest, zwłaszcza dla Anglików, ale myślę, dla czytelników z Polski również, prawda? Czymś swojskim i dopiero stamtąd się wyrusza na przygodę. To tak. Nie jest tak, że prawda, zastajemy bohatera już, prawda,
w środku podróży,
prawda? W krainie elfów, prawda? Czy w górze zamieszkałej przez smoka, tylko po prostu on siedzi przy kominku, pali fajkę, prawda?
I dopiero opuścić stamtąd. Ten dom, prawda?
Mm-hmm. Więc podobnie jest w Wylince. Chciałem, żeby dzieci miały taką namiastkę tego, co mają na może nie na co dzień, ale właśnie takim wakacyjnym interludium swojego życia, kiedy jeździmy w Beskidy, kiedy chodzimy po górach, kiedy odwiedzamy taki dom, który jest nam bardzo bliski. Więc chciałem, żeby to wszystko tam było, a jednocześnie, żeby ta swojskość była przełamana właśnie pewną dziwnością, nieoczywistością, która, no, rodzi niepokój, może grozę, ale w każdym razie sprawia, że świat staje się nieoczywisty.
Czas też jest nieoczywisty w tej książce. Trochę cię chciałam podpytać. Nie wiem, czy jest sens podpytywać o Czarodziejską Górę i o czas snujący się senatoryjnie, czas taki nieokreślony. Czy to w ogóle są takie konteksty, które tutaj warto poruszać? Pytajnik.
To znaczy, one są jakoś ważne i one są gdzieś w tle powstawania tej książki, ale oczywiście też nie oczekuję od dzieci, też jakby nie po to ona jest napisana, żeby dziecko, no bo niby skąd, prawda, czytając tę książkę, mówiło, prawda, o, to jest, prawda, podobne do Schulza czy do Manna, bo to jest, jakby, to jest jasne. Natomiast to, co było jakimś moim też planem, to jest to, żeby poprzez książkę, która jest pod pewnymi względami bardzo prosto napisana, pokazać dzieciom, czy też jakby zasiać pewne ziarna, które potem będą kiełkować. A więc kiedy sięgną potem po latach, nie wiem, kilkunastu, może dwudziestu, prawda, właśnie po Czarodziejską Górę, właśnie po Schulza, dotrą do Teatru Kantora, czy oglądną, nie wiem, Stalkera Tarkowskiego, to poczują, że gdzieś to było już w Wylince. To znaczy, że zapowiedź tego gdzieś tam się pojawiała, więc w ten sposób chciałem też jakby jakoś, może nie tyle wprowadzić ich w kulturę, ale też wtajemniczyć w coś, co dla mnie jest ważne. Natomiast zależało mi na stworzeniu pewnej takiej czasoprzestrzeni, która będzie miała charakter baśniowy i w takim sensie mity i baśnie są pozaczasowe. Co to oznacza? To może oznaczać to, że dzieją się wszędzie i nigdzie, ale to może oznaczać też, że czas tam nie upływa w takim sensie, jak upływa nam, prawda? Że ten czas linearny, ciągłego przemijania kolejnych lat, miesięcy, kolejnych wakacji, że tam nagle ulega pewnemu zawieszeniu, że to się dzieje w takim wiecznym teraz. No i tym wiecznym teraz jest ostatnie, to są ostatnie dni sierpnia, ostatnie dni wakacji. To jest zawsze dla dzieci, wydaje mi się, ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, taki moment przełomowy, bo już się kończą te wakacje, ten wspaniały taki czas, w którym się wertuje, jak w księdze wakacji, jak pisze Schulz, który jest czasem, no, wolności od szkoły, od obowiązków, a jednocześnie to jest już czas, kiedy być może trochę się dzieci wakacjami nudzą, kiedy już chciałyby się spotkać z przyjaciółmi, przyjaciółkami, które pozostały w miejscu zamieszkania. I z jednej strony nie mogą się doczekać trochę tej szkoły, żeby się spotkać ze znajomymi i opowiedzieć, co było na wakacjach. Z drugiej strony, no, trochę szkoda tych wakacji, bo nie trzeba wstawać rano i tak dalej. To jest bardzo ciekawy taki czas pomiędzy i wydawało mi się, że pokazanie dzieciom, czym jest ten mityczny, mitologiczny świat, czas, przepraszam, za pomocą tego, co jest ich doświadczeniem, czyli tego właśnie ostatniego dnia sierpnia, jak śpiewa Paweł Sołtys, czy też ostatniego tygodnia sierpnia, nigdy nie przemijającego, z całą melancholią nieprzemijania, prawda, bo to ma w sobie nie tylko radość, że super, nigdy nie będzie szkoły, ale też pewien niepokój, dlaczego tak się dzieje i czy jesteśmy zamknięci w jakiejś pętli. Chciałem, żeby właśnie to tak to łączyło się z ich doświadczeniem.
To jest trochę tak jak w domu pani Peregrin, kiedy wszyscy już są przygotowani na ten kolejny dzień. To pracuje trochę na innej zasadzie, ale też miałam takie, wiesz, skojarzenie. Zwłaszcza teraz, kiedy powiedziałeś o pętli, że faktycznie jakby żyjemy w pętli, czy to jest przekleństwo, czy to jest coś, co jest jakimś darem. I w zasadzie z tym pytaniem też jakoś sobie krążyłam i kroczyłam przez wylinkę, nie wiedząc, co się dzieje. Bo to też wymaga do powiedzenia, że książka do samego końca nam nie odkrywa kart, przynajmniej tej, na którą czekamy. Czyli nie rozwiązuje zagadki, nie podaje nam puenty, nie możemy się od niej odbić, tylko przeżywamy przygodę, a w zasadzie uczymy się powrotu. I ten powrót, wiesz, o tyle jest intrygujący, że pokazujesz cały czas, że nawet jeżeli wyruszamy w świat, nawet jeżeli jesteśmy go ciekawi, nawet jeżeli może musimy, to jest mocne słowo, ale jeżeli ciekawość pcha nas tak daleko, mimo lęku, mimo stresu, mimo niewiadomej, która nas tam czeka, jest coś, co zawsze majaczy na horyzoncie i jest to dom. Pytanie, w którym momencie przestajemy go widzieć i co czeka nas, kiedy przestajemy go widzieć? To jest takie pytanie, chyba duże pytanie wylinki.
Tak, i teraz chyba nie powinienem na nie odpowiadać, bo to jest jakby książka, która chciałbym, żeby była pewnym rodzajem wtajemniczenia dla dzieci. To znaczy przez wtajemniczenie rozumiem nie dopuszczenie do tajemnicy, czyli przed tą książką dzieci nie znają tej tajemnicy, a potem poznają, tak jak poznają się rozwiązanie zagadki, tylko wtajemniczenie rozumiem nieco inaczej, jako pewien proces, to znaczy pokazanie, że życie jest pewną tajemnicą, to znaczy nie zbiorem zagadek, które one sobie rozwiążą, tak jak za pomocą... I odhaczą, tak, prawda? Tak, za pomocą wiedzy już potrafią dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i tak dalej, i tak dalej. Tylko wtajemniczenie w takim sensie, że pokazanie, że są w naszym życiu pewne nierozwiązywalne tajemnice, które gdzieś stanowią osnowę naszego życia, które nas niepokoją, które mogą nas jakoś pobudzać, wzruszać, które mogą sprawiać, że nigdy nie będziemy się czuli tutaj do końca komfortowo. I dzieci w tym wieku, w okolicach 10 roku życia, one mają już te doświadczenia albo te intuicje za sobą. To są już dzieci, które parę lat temu, mówię o moich dzieciach, ale myślę, że to dotyczy tutaj, każdy rodzic ma pewnie podobne doświadczenia, które już same z siebie zadały pytanie o śmierć, o umieranie, o odchodzenie bliskich, prawda? Doświadczyły takiej grozy opuszczenia, kiedy uświadomiły sobie, że rodziców kiedyś nie będzie, prawda? I ja pamiętam ten taki bardzo konwulsyjny płacz, prawda, moich dzieci, kiedy powiedziały, że nie chcą, żebym umarł, prawda? Bo gdzieś do nich dotarło, prawda, że taka perspektywa gdzieś tam jest.
Że jest.
Więc to są dzieci, które już zetknęły się bardzo poważnymi doświadczeniami, prawda? Mam na myśli nie tylko te społeczne, takie socjalne, czyli jakieś, nie wiem, chwilowe, czy bardziej długotrwałe, nie wiem, odrzucenie w grupie rówieśniczej i tak dalej, one są ważne, ale mam na myśli coś głębszego, coś, co można by nazwać takimi dotknięciami metafizyki, dotknięciami jakiejś ciemności, prawda? Dzieci nie są na to immunizowane, prawda? Wiedzą, że niedaleko od Polski toczy się wojna, że w tej wojnie giną ludzie, wiedzą, że są ludzie, którzy pozostali bez domu, prawda?
Tak.
Mają też doświadczenie spotkania z uchodźcami z Ukrainy, mówią o moich dzieciach, więc jakby to są dzieci, które już bardzo dużo o tym świecie wiedzą i czują, że
on nie jest
taki prosty,
fajny,
a jednocześnie oczekiwałyby odpowiedzi. I oczywiście jest wiele i książek, i wiele też takich podejść do niekoniecznie dziecięcych, do życia, żeby udzielać te odpowiedzi. Wydaje mi się, że na wiele pytań ja nie mam odpowiedzi, w związku z tym najuczciwiej, to jest to poważne traktowanie dzieci, będzie nie dodawaniem im odpowiedzi, czy zmyślaniem tej odpowiedzi, która będzie taką tymczasową protezą, z której wyrosną, ale na razie będzie dobrze, taką trochę zapchać dziurą, prawda? W sensie na razie rura przecieka, trzeba ją zatkać, wiadomo, że to nie starczy na długo, ale przez jakiś czas będzie spokój, przetrwamy. A potem sobie jakoś tym poradzą, tylko po prostu wtajemniczać właśnie w to, że życie jest pewną tajemnicą, że świat jest tajemnicą i dobrze wierzyć w powrót do domu, ale być może takich powrotów nie będzie, albo wrócimy do zupełnie innego domu.
to stąd te płaszczyzny czasowe i pokazywanie, że graniczne sytuacje, w których się znajdujemy, mogą być przeróżne. No bo dajesz trochę, podrzucasz taki kontekst, jeżeli mówimy teraz o wojnie, jeżeli mówimy o uświadamianiu sobie pewnych rzeczy albo o zmianie, która się dokonuje, bo to też jest książka o zmianie i to na przeróżnych poziomach, tak mi się przynajmniej wydaje. No to zapraszasz do czego? Do przygotowania? Co to jest w takim razie za podrzucenie? Bo mówisz, że nie chcesz dawać gotowych odpowiedzi, ale to, co zostawiasz, czym ma być pozostawieniem? Czy jesteśmy to w stanie jakoś nazwać? Jakąś intuicją tego, że tak, masz rację, to, co obserwujesz wokół, może się przydarzyć? Trochę bądź gotowy, ale nie bój się? Czy w ogóle możemy mówić o jakiejś lekcji, którą ty chcesz dawać? Czy jesteś od tego bardzo daleko?
Nie wiem. To znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem. I nie pisałem tej książki na pewno z jakimś celem dydaktycznym. To znaczy, że ja za pomocą jakiejś fabuły rozwiążę jakieś sprawy albo coś tutaj pokażę. Tylko raczej podobnie jak książka dla dorosłych, prawda? Mm. Za pomocą literatury wkraczam w pewien gąszcz. Starałem się, żeby ten gąszcz był i nieco inny, i nieco inaczej opowiedziany niż w książkach dla dorosłych, ale metoda jest dalej ta sama. To znaczy pokazuję jakiś gąszcz naszego życia i no chcę, żeby dzieci go jakoś zobaczyły. Stąd też plany czasowe, o których mówi, że się tam mieszają. No między innymi zderzenie się z tym, że mamy bardzo różne doświadczenie świata, prawda? Mm-hmm. Ale to jest coś, co właściwie każde dziecko ma, kiedy rozmawia z rodzicami czy z dziadkiem, ma świadomość, że jakości najbliżsi ludzie pochodzą, czy z babcią, jakoś ma doświadczenie, że ci ludzie pochodzą jakoś z innego świata, prawda?
I jakoś było inaczej.
I jakoś było inaczej, prawda? Czyli to jest pewien paradoks, czy pozorny paradoks, w każdym razie, że te najbliższe osoby jednak jak opowiadają o czymś, co wydawałoby się naszym wspólnym doświadczeniem, opowiadają czymś zupełnie innym, prawda? Ja pamiętam, kiedy mój tata opowiadał mi o swoim dzieciństwie w latach 50., kiedy ja byłem dzieckiem, to był zupełnie inny czas, prawda? I ja nie miałem już dostępu nawet do artefaktów tamtego świata, mimo że to minęło w takiej wymianie pokoleniowej, chyba 20 kilka lat różnicy jest pomiędzy nami. A jak opowiadała jeszcze babcia o sytuacji przedwojennej i o swoim dzieciństwie, no to wtedy już to było zupełnie opowieść o zupełnie innym świecie. Więc chciałem, żeby te perspektywy się jakoś zderzyły i one się też zderzają, prawda? Ja jestem jeszcze pokoleniem, które wychowało się nie tylko w takiej perspektywie narracji, powiedzmy, szkolnej czy państwowej, ale też takiej opowieści rodzinnych jakoś w cieniu wojny, prawda? Znaczy ta druga wojna światowa była czymś, co jeszcze wisiało nad myśleniem. Teraz to jest perspektywa dość odległa, prawda? Z powodów już metrykalnych odchodzą ostatnie świadkowie tamtych wydarzeń, czy uczestnicy aktywni, prawda? Dlatego, że teraz poza zupełnie wyjątkowymi sytuacjami, to pokolenie, które jeszcze pamięta wojnę, to jest pokolenie, które pamięta wojnę jako dziecko właśnie, prawda, tak, jako dzieci, tak. A już nie na przykład jako, nie wiem, uczestnicy, prawda, uczestnicy, prawda, walk, czy osoby, prawda, tak jak moi dziadkowie, prawda, którzy byli już dorosłymi, prawda, osobami już z jakimś zbudowanym życiem, których nagle zaskoczyła w tym wojna, prawda.
Ale z drugiej strony pojawia się teoria, że właśnie to trzecie pokolenie to jest takie pokolenie, które niesie bardzo intensywnie opowieść, przez to, że z dziadkami nawet, którzy są ludźmi już sędziwymi, na przykład po 90, i nawet jeśli mają takie wspomnienie dziecięce, o którym mówisz, ono jest przeważnie bardzo silne, jest niepokojące, jest takie nieopowiedziane, bo to nie jest opowieść o froncie, ale w zasadzie o normalnym życiu w cieniu lęku. I być może to dzielenie się między dziadkami a wnukami jest jakoś wyjątkowo intensywne. Bo mówi się o tym, że to trzecie pokolenie niesie na barkach bardzo mocno doświadczenie wojny.
Ale to jest jakby jedna strona tej całej sprawy, ale druga też jest taka, że to jest moje doświadczenie, prawda? To znaczy, że teraz po latach, jak sobie to uświadamiam, dziadkowie starali się nas bardzo chronić przed tym doświadczeniem, prawda? To nie było tak, że siadaliśmy w długie wieczory i babcia opowiadała o wojnie, prawda? To pojawiało się w takich przesmykach jej opowieści. Tak. żałuję teraz, no ale to jest taki żal bardzo spóźniony, prawda, bo ostatni z moich dziadków, czy moja babcia zmarła ćwierć wieku temu, prawda, więc jakby, że teraz bym je zapytał o parę spraw.
Ale na przykład, my nie pytamy jako dzieci.
Nie pytamy jako dzieci, a potem już jest za późno, bo ci dziadkowie już nie żyją, prawda. Babcia na przykład wspominała gdzieś tam gotując, obierając, prawda, przy jakieś, prawda, nie wiem, ziemniaki, czy przy jakiejś, prawda, takiej okazji zupełnie spaceru gdzieś tam ze mną, prawda, gdzie chodziła gdzieś tam, prawda, coś, jak coś ją naprowadziło na to wspomnienie, na przykład wspominała swoje koleżanki Żydówki ze szkoły powszechnej, bo ona mówiła szkoła powszechna, co dla mnie było zawsze takim dziwnym. Ja nigdy nie dopytałem, teraz już nie dopytam i bardzo byłbym ciekawy tej opowieści. Mm-hmm. Ciekawy z takim napięciem oczywiście, bo wiem, jak ta historia się mogła skończyć, prawda, ale takie wspomnienie było u mojej babci i ono było wypowiedziane pewnie urwane, prawda, w połowie, niedopowiedziane, ale w każdym razie w dzieciństwie wzrastałem w tym, że babcia miała koleżanki Żydówki. Nie bardzo byłem w stanie zrozumieć, co to oznacza, prawda, co się z tym wiąże, jakie są tego konsekwencje, w sensie dlaczego babcia wspomina to, ani na przykład inne koleżanki. Więc tego typu sygnały, które dziadkowie wysyłają dzieciom, czasami mimowolnie zupełnie, wnukom, a kiedy już dzieci te sygnały dotrą one, prawda, tak jak to światło z odległych galaktyk, prawda, i na tyle nam się rozjaśni, że mówimy, dopytałbym o to, to tych dziadków już nie ma.
A Klara z Jankiem, czyli bohaterowie twojej historii, dopytują w zupełnie inny sposób, bo po prostu chcąc zbliżać się do rozwiązania swojej zagadki, tego miejsca i czasu, w którym są, przez dotykanie przedmiotów, przez uzupełnianie mapy, przez próby rozmowy, bo to też jest lekcja rozmowy i takiego towarzyszenia sobie, no dowiadują się o historii miejsca, tym samym swojej historii. To jest inny rodzaj poznawania.
Jeszcze inny rodzaj poznawania i zarazem to są zupełnie różne historie, które muszą się gdzieś spotkać, prawda? Dlatego, że nie będzie chyba specjalnym tutaj zdradzeniem z fabuły czegoś ważnego. To się pojawia dość wcześnie w tej opowieści. Janek i Klara, którzy budzą się w domu i pierw mi się wydaje, że są sami, a potem okazuje się, że jednak są tam we dwójkę. Okazuje się, że są dziećmi z różnych czasów, prawda? To dlaczego tak jest, to się dopiero wyjaśni pod koniec, ale więc tego nie będę zdradzał, ale dość szybko uświadamiają sobie, że dorastali w innych czasach. Klara jest 10-latką, która urodziła się 10 lat temu, prawda, od naszych czasów, natomiast dzieciństwo Janka, czyli jego bycie 10-latkiem, dalej jestem 10-latkiem, bo w tym domu panuje bezczas, tego końca sierpnia, było dzieciństwem właśnie w latach 50. W związku z tym ich doświadczenia są zupełnie inne. Ta przepaść, choćby technologiczna, która się dokonuje, powoduje, że Janek nie rozumie pewnych nowych sprzętów, które pojawiły się w domu i o których opowiada Klara, a Klara nie rozumie tego o czym mówi Janek. Na poziomie to jest kwestia nie tylko technologii i samego wystroju domu, ale również kwestii pewnych symboli, pewnego kontekstu politycznego.
Języka
też, prawda, który temu towarzyszy, prawda. Tam jest taka scena, kiedy odwiedzają klasę szkolną i wisi portret nad tablicą, prawda, i Klara się pyta, czy to Jan Paweł II, a Janek mówi, nie, Gomułka, prawda.
A propos kantora też.
Tak, a propos kantora też.
Zresztą to jest takie krakowskie bardzo ładne dopowiedzenie, już takie bardzo wprost, jakbyśmy nie chcieli tej klasy jakoś wyjątkowo kojarzyć, chociaż ten rok obfituje w działania związane z ostatnim spektaklem kantora. Niekoniecznie umarłą klasą właśnie, najbardziej chyba popularną. To budynek, ten rdzwiejący budynek nad Wisłą w Krakowie.
Tak.
Krikoteka.
Krikoteka, tak. Zresztą wspaniała architektura, która wynurza się za tych wałów nadwiślańskich i tworzy taką bardzo intrygującą perspektywę na tą dawną elektrownią.
Przerwałam ci w momencie wejścia do klasy.
Więc te różnice choćby widać dlatego, że dla Klary naturalnym, prawda, naturalnym tutaj bohaterem na portrecie, prawda, postacią na portrecie nad tablicą i Jan Paweł II, dla właśnie Janka jest to Władysław Gomułka, prawda, więc tutaj się, to są tego typu różnice, ale też na takim poziomie zupełnie innym. Ja tutaj też przyznam, że było dla mnie dużą też taką frajdą językową to rozgrywać, kiedy na przykład Klara musi wytłumaczyć Jankowi, jak działa telefon komórkowy. No, Janek wie, że telefon to jest coś, prawda, co ma kabel kręcony i kręci się
słuchawkę. Która się trzyma w odpowiedni sposób, tak. I że to jest duże, ma ograniczoną drogę, że tak powiem, którą można z nią, z nim
przejść. Jest też rzadkie, unikalne, prawda, tak. Oczywiście, bo w tamtych czasach dzieciństwa Janka w bardzo niewielu domach, prawda, prywatnych były aparaty telefoniczne.
No jeszcze pod koniec 80-tych, nie w każdym, jak wiemy, zwłaszcza na wsi, więc...
Myśmy mieli do pewnego momentu, były chyba dwa w naszej klatce schodowej, tam było ponad 60 mieszkań w bloku 10-piętrowym. Myśmy mieli jeden z niewielu aparatów telefonicznych, w związku z czym wiele osób przychodziło do nas dzwonić tam gdzieś, prawda, w jakichś ważnych sprawach, więc nasz przedpokój był taki trochę miejscem, prawda, półotwartym, dlatego, że tam nie nadużywali tego sąsiedzi, ale no wiedzieli, że u nas jest, bo tam trzeba było na przykład nie zadać po pogotowie, czy powiedzmy coś ważnego przekazać rodzinie, także też siłą rzeczy uczestniczyliśmy, no bo nie dało się wyizolować, prawda, mieszkania były małe, w pewnych takich, prawda, czasami dość osobistych historiach tych sąsiadów i sąsiadek, którzy korzystali z tego aparatu. No więc Janek ma doświadczenie tego ebonitowego, wielkiego telefonu z tarczą, prawda? A Klara pokazuje mu telefon komórkowy, płaski.
Czarną listewkę.
Czarną listewkę w gruncie rzeczy, bo sekret polega na tym, że ten telefon jest wyłączony i nie można znaleźć ładowarki, czy kabelka do ładowarki. W każdym razie ona nie może włączyć tego telefonu. Więc musi mu opowiedzieć, co jest w tym telefonie i przekonać go, że to jest telefon. I uświadamia sobie, że wszystkie pojęcia, które wiążą się z telefonem, za pomocą których ona jako 10-latka byłaby w stanie o tym telefonie powiedzieć, nie znajdują się w słowniku Janka, prawda? Bo co znaczy apka czy aplikacja, prawda? Co znaczy kliknąć? Co znaczy internet, prawda? I tak dalej, prawda? To wszystko jest dla niego niezrozumiałe, w związku z tym ona mu tłumaczy nieznane przez nieznane i w końcu poddaje się, dlatego że widzi tylko ten czarny ekran, który się nie włącza.
I niedowierzanie w oczach Janka, że to naprawdę działa.
Że naprawdę działa, prawda? Bo w gruncie rzeczy trochę to wygląda jak zabawka. Ja pamiętam, że w dzieciństwie bardzo chciałem mieć taki kalkulator, który teraz można kupić za parę złotych. Ale taki zwykły kalkulator z kwarcowym wyświetlaczem. To było coś dla mnie po prostu w latach 80. w ogóle. High-tech i po prostu marzenie wielkie. Więc robiłem sobie takie protezy tego, to znaczy... Miałem takie pudełeczko po mniej więcej po tiktakach, tylko to się inaczej trochę nazywało, ale w każdym razie plastikowe pudełeczko. Narysowałem sobie wiernie taki prostokącik na kartce, który miał klawisze, z guziczki z cyframi taki pasek tego ekranu, gdzie się wyświetlały cyfry i włożyłem sobie do tego i udawałem, że się bawię, prawda? Mm-hmm. W gruncie rzeczy Klara, dysponując prawdziwą komórką, ale wyłączoną, była w bardzo podobnej sytuacji jak ja wtedy, prawda? Bo i jej komórka, i moja nie działała. Obydwie dla Janka, prawda, były udawaniem czegoś, prawda? On jej nie do końca wierzy, że to jest komórka. To jest jeden z wielu przykładów, to znaczy tego, jak te światy się nie spotykają, a jak mimo tych różnych języków, musimy się jakoś dogadywać. Bo to jest to doświadczenie dzieci, że żyją w różnych językach i komunikując się z różnymi pokoleniami, z rozmaitymi grupami, przypadkowo poznanymi dziećmi właśnie na wakacjach czy w jakichś innych miejscach, niekoniecznie ten ich zasób czy słów, czy kontekstów, do których się odwołują na co dzień, jest wystarczający, jest prawda? Jest ten sam. I ta wielojęzyczność świata, która czasem nam umyka, bo mamy takie przekonanie, że być może znając język po prostu się dogadujemy, ale ta taka głębsza wielojęzyczność świata to jest też coś, co w tej książce się pojawia. Na kilku zresztą poziomach. Ja miałem takie doświadczenie literatury dziecięcej również, że ona mnie wprowadzała w słowa, których nie rozumiałem. Kiedy czytałem, chodziłem do mamy, do babci, do taty, pytałem się, co to jest. Taki przykład,
czy słyszałeś wtedy, masz słownik, tam leży
Od pewnego etapu tak, natomiast moi bliscy chętnie mi to tłumaczyli, więc jakby więc tutaj, ale wymagało to oderwania się od tekstu i pójścia. Pamiętam, czytałem sobie bajki Brzechwy, te krótkie, rymowane wierszyki. I tam jest taka bajka, to pamiętam to dość dobrze, w związku z tym często ten przykład przywołuję, że dwie kumoszki wyszły na gumno. No i siedzę sobie, nie mam chyba 7 lat, co to są kumoszki, co to jest gumno, kto gdzie wyszedł, nic nie wiem z tego wiersza, prawda? Poszedłem do babci, babcia wytłumaczyła, prawda, kumoszki i gumno i już zrozumiałem i do dzisiaj pamiętam. I kiedy pisałem wylinkę, to miałem taką pokusę, żeby unikać trudnych słów. To było takie jakieś... uświadomiłem sobie, że staram się unikać trudnych słów, a potem powiedziałem sobie, dlaczego? To znaczy... gdzie, jak nie w literaturze, dziecko ma poznawać słowa, których nie spotyka na co dzień. Mm-hmm. I oczywiście nie nadużywałem tych słów, ale kiedy zależało mi na stworzeniu jakiejś szczególnie tajemniczej atmosfery czegoś nieznanego, a przez to niepokojącego, jest taka scena, kiedy idąc w góry, dzieci wchodzą w las i tam w jednym akapicie pojawia się słowo parów, jar, wykrot.
Tak.
I tam jeszcze ze dwa chyba takie słowa. Celowo one są tak nagromadzone, po to, żeby właśnie dzieci zapytały, żeby miały poczucie też tak pewnego, poczuły się nieswojo językowo.
Ja za to się uśmiechnęłam, kiedy zobaczyłam szczeliny i rumowiska i pomyślałam sobie, że jednak Witrzostek ma jakąś miętę do tych słów albo do znaczeń. To kwestia dyskusyjna.
Tak, dlatego, że ja jak mam pewne słowa, które są dla mnie ważne, skoro stają się też tytułami książek, to znaczy, że są dla mnie jakoś ważne i nie tylko są takimi etykietkami, tylko pracują w tych całych, w tekście tych powieści, to staram się choćby jako ozdobniki, ale też czasami udaje mi się coś więcej z tym zrobić, wkomponować je w inne teksty, jakoś łącząc takimi nitkami te rozmaite, mm-hmm. rozmaite teksty przeze mnie pisane w jakieś jedno niekoherencyjne, niespójne, ale jednak jakiś taki świat, który gdzieś tam, prawda, są jakieś ścieżki pomiędzy nimi wydeptane.
Mm-hmm. Chciałabym, żebyśmy skończyli trochę też takim ukłonem w stronę dzieci z Bullerbyn, o których powiedziałeś. Była swego czasu taka dyskusja, rozmawiałyśmy o tym z Barbarą Gawryluk. Czy dzieci z Bullerbyn wciąż są fajne i wciąż nas kręcą. Z wielu powodów. Oczywiście teraz bardzo chcemy się zastanawiać nad tym, jaki model rodziny nam pokazuje na przykład Mikołajek. Taka też opowieść była o dzieciach z Bullerbyn. Czy to jest wszystko niebezpieczne i w ogóle takie, jak powinno być. I czy dalej nas cieszą rozmowy sąsiedzkie przez telefon zrobiony z nitki albo przesyłanie sobie liścików. I moja odpowiedź to jest tak. Po to jest literatura i po to są historie. Pewne rzeczy nie wychodzą z mody, tak jak powiedziałeś. Trochę jest tak, że w Lince zapraszasz do takiego eksplorowania, które właśnie niczego nie potrzebuje. To znaczy ja mam wrażenie, że twoi bohaterowie potrzebują ciekawości, potrzebują świata, potrzebują odrobiny zaufania. Możemy sobie to załatwić niekoniecznie pozbywając się rodziców, czy nie będąc z rodzicami, tak jak w przypadku bohaterów w Linki. Ale po prostu stanąć bosą nogą na ziemi, nie stresując się, że ona zaraz się przetnie i po prostu nie pójdziemy już nigdzie dalej, tylko iść. To jest po prostu wielka przygoda. W Lince jest wielka przygoda.
Mam nadzieję, że tak gdzieś też będą widzieć i też, że docenią pewną perspektywę, która tam jest zarysowana. To znaczy coś, co, na co dzisiejsze dzieci mają bardzo mało czasu i ten czas mają bardzo szczególnie wypełniony czas. Szkoła, potem jakieś zajęcia pozaszkolne, tu nauka i tak dalej, i tak dalej. W wolnych chwilach zanurzają się w cyfrową rzeczywistość, prawda, i grają w gry, rozmawiają z przyjaciółmi na rozmaitych komunikatorach. Dla mnie bardzo ważne jest i wiem, jak wiele mi dało jako dziecku, teraz to widzę, ale też potem jako dorosłemu, zgoda na nudzenie się, mhm. na nic nie robienie, które nie jest odpoczynkiem od robienia po to, żeby móc potem lepiej robić, tylko które jest takim swobodnym rozglądaniem się po świecie również swoich myśli, pewną uważnością, która się wtedy otwiera. Myślę, że nasz świat za mało się otwiera na taką nudę. Nie ma na to czasu i może byśmy chcieli, ale nie mamy takiej często możliwości. Chciałem również pokazać wartość nudy. Te dzieci się często tutaj nudzą w tej książce i tam czasami te chwile, mimo że te chwile wakacyjne płyną jeszcze wolniej i kapią jeszcze wolniej niż normalnie. Chciałem, żeby dzieci też zobaczyły tę perspektywę, że to było również tajemniczenie w nudę, która dla mnie, jak widzę po latach, jest najbardziej twórcza, czy jednym z najbardziej twórczych stanów, w którym mogę się zanurzyć i bez nudzenia ja bym właśnie nie napisał żadnej książki, bez nudy.
Wszystkim autorom i autorkom życzymy dużo nudy. Jest też scena, która mnie się bardzo podoba i zostanie ze mną na długo i nie wiem, czy dzieci będą się z niej cieszyć. Ja się z niej bardzo cieszyłam, a mianowicie piszesz o tym, że Klara przynosi na nogach, na stopach ziemię. Na początku to jest opisane w ten sposób, że mama byłaby bardzo zdenerwowana, gdyby ona cały czas nanosiła tak zwanego brudu do domu. Natomiast być może, kiedy zapcha się ta ziemia w szczelinach i tam zacznie kiełkować coś nowego, momentalnie pojawiły mi się w głowie obrazy zarastania tego, że przyroda zawsze znajdzie sobie miejsce, zawsze sobie poradzi, ale też nowego życia. To jest taka piękna paleta, która za pomocą dosłownie dwóch zdań mi się gdzieś w głowie pojawiła, więc za to ci bardzo dziękuję. A państwa namawiam do czytania w linki, bez względu na wiek, a podrzucanie dzieciakom jak najbardziej wskazane. Ilustracje, to też powinnam dopowiedzieć już wcześniej, Aleksandra Krzanowska, też ze wspaniałą opowieścią i cieszę się, że ją usłyszałam. Wydawnictwo Powergraph. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i rozmowę.
Dzięki, dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.